Przyjaźni księże pułkowniku, magnificencjo, rektorze naszej uczelni. Spotykamy się w Toruniu w 600. rocznicę wielkiego zwycięstwa 15 lipca 1410 roku. Tak jak każdy ma jakąś rodzinę, nawet najmniejszą, to też obchodzimy różnego rodzaju rocznice. A to urodzin, a to śmierci naszych najbliższych, a to jakichś ważnych wydarzeń w naszej rodzinie. I to jest rzeczą normalną. I tak samo państwa i narody także mają swoje ważne rocznice. Niewątpliwie data 15 lipca 1410 roku to jest jedna z najważniejszych dat w naszej całej tysiącletniej historii, ale to nie stało się nagle, że na polach Grunwaldu 15 lipca 1410 roku doszło do wielkiej, ogromnej bitwy, jednej z największych bitew w całej średniowiecznej Europie i największej bitwy średniowiecznej Polski. Na geopolitycznej mapie różnych wydarzeń historycznych w dziejach świata, od początku istnienia świata, zawsze jest tak zwany punkt krytyczny, punkt newralgiczny. Takim newralgicznym punktem i takim krytycznym punktem był niewątpliwie Grunwald 15 lipca 1410 roku. To wtedy, w trakcie właśnie takich wydarzeń, następuje tak zwany przełom dziejowy. Przez całe wieki ten problem, ten konflikt narasta, żeby się rozstrzygnąć w jednym dniu, a w tym jednym dniu w jednej godzinie, a czasami w jednej chwili. Dzieje stosunków polsko-krzyżackich to jest 300 lat od momentu, kiedy książę Mazowsza Konrad nieopatrznie sprowadził krzyżaków na ziemię polskie, aż do momentu, kiedy na rynku w Krakowie król Zygmunt I Stary przyjął hołd pruski od ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Alberta Hohenzollerna. Proszę Państwa, to jest 300 lat w całej tysiącletniej historii Polski. To jest prawie 1/3 całych naszych dziejów, to są stosunki polsko-krzyżackie. I newralgicznym, krytycznym punktem tych 300 lat to jest właśnie 15 lipca 1410 roku. Trzeba powiedzieć więcej, że to jest być może więcej niż 300 lat, dlatego że zakon krzyżacki przekształcił się po 1525 roku w Prusy, w świeckie państwo pruskie, przejął najgorsze tradycje krzyżackie, a z kolei Prusy wzrosły w potęgę, doprowadziły do rozbiorów Polski obok Rosji, i potem w XIX wieku dokonały zjednoczenia Niemiec. To nie inne państwo, tylko właśnie Prusy, których geneza była w państwie krzyżackim, dokonały zjednoczenia Niemiec. To nie było przypadkowe oczywiście i nie jest tematem dzisiejszej konferencji, ale zawsze warto o tym pamiętać. Warto też pamiętać, że ze swojej ogromnej, niesłychanie bogatej historii, jaką mają Niemcy, to jest ogromna historia, jaką mają Niemcy. Akurat przejęli bardzo wiele tych złych tradycji krzyżackich. Agresja, pycha, rozstrzyganie wszystkich problemów politycznych przy pomocy siły, a także pewne symbole. Nie jest przypadkiem, że te złowieszcze dla Polski i nie tylko dla Polski czarne krzyże na białym tle przejęły Prusy, a potem Niemcy. Że tego czarnego, złowieszczego orła, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, też przejęły od zakonu krzyżackiego Prusy, a potem Niemcy. I po dzień dzisiejszy z tej wspaniałej, ogromnej tradycji, jaką mają Niemcy, wybrali akurat te, które pochodzą od krzyżaków. To, proszę Państwa, jest dla nas bardzo ważne memento, że akurat te symbole właśnie od krzyżaków, chociaż były inne symbole w dziejach Niemiec, były inne państwa niemieckie w historii Rzeszy Niemieckiej, akurat Niemcy współczesne w XIX i XX i w XXI wieku przejęli właśnie od krzyżaków. Żeby mówić o Grunwaldzie trzeba jeszcze raz podkreślić. To był punkt krytyczny tych 300 lat. 1226-1525 to była data 15 lipca, ale także i w tej dacie był punkt krytyczny. Otóż każda bitwa ma ten taki punkt zwrotny, każde wydarzenie ma swój punkt zwrotny i 15 lipca, kiedy bitwa trwała od mniej więcej 9-10 rano aż do zmroku, czyli do godziny mniej więcej 21, to tym punktem krytycznym były dwie godziny, między godziną 15 a 17, kiedy odwodowych 16 chorągwi krzyżackich dowodzonych przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena starły się z główną siłą uderzeniową i trzonem armii polskiej, czyli chorągwiami rycerstwa małopolskiego i wielkopolskiego. Ale nawet w tych dwóch godzinach też był ten punkt krytyczny, ten moment. Tym momentem była śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena w bitwie pod Grunwaldem. Trzeba powiedzieć jednoznacznie, kim był wielki mistrz Ulrich von Jungingen. Był jednocześnie zakonnikiem, wybitnym wodzem, znakomitym rycerzem i wreszcie był wybieralnym władcą jedynego takiego państwa w Europie, jakim było państwo Zakonu Krzyżackiego. I tutaj trzeba się cofnąć kilka wieków wstecz i przypomnieć, jak doszło do powstania tego państwa. Ale trzeba też powiedzieć, że w historii każdego narodu od tysięcy lat i także w historii Polski istnieją politycy, których należy określić jako polityków krótkowzrocznych, polityków nieodpowiedzialnych i polityków, którzy byli szkodnikami. Tak samo jak są politycy, którzy są wizjonerami, są politykami odpowiedzialnymi i są mężami stanu. Otóż w dziejach stosunków polsko-krzyżackich widzimy polityków, którzy byli wizjonerami i widzimy polityków, którzy byli krótkowzroczni. Takim politykiem, który był nieodpowiedzialny, który był szkodnikiem i który był absolutnie krótkowzroczny, a w ogóle był człowiekiem okrutnym i popełniał liczne zbrodnie, był książę Mazowsza Konrad Mazowiecki. Oczywiście historycy, którzy bronią Konrada Mazowieckiego, mówią, że nie był on w stanie przewidzieć konsekwencji tego, że w 1226 roku nawiązał kontakt z zakonem krzyżackim, którego oficjalna nazwa była zakon niemiecki, czy teutoński, jak to wtedy nazywano, domu niemieckiego w Jerozolimie. Krzyżacy powstali w czasie drugiej wyprawy krzyżowej. Byli finansowani przez wielkie miasta, wielkie porty niemieckie nad Bałtykiem i Morzem Północnym. Była to Brema, Lubeka, Hamburg, Greifswald, ale przede wszystkim Lubeka. Lubeka była wtedy jednym z najbogatszych portów Europy i bogaci mieszczanie z Lubeki, Lübeck po niemiecku, finansowali wyprawy do Ziemi Świętej i ten zakon właśnie powstał w Ziemi Świętej, ale po klęsce wypraw krzyżowych przeniesie się do Europy, do Wenecji, a potem usiłowali stworzyć na równinie węgierskiej swoje państwo. Tą koncepcję utworzenia własnego państwa, jedynego takiego państwa w Europie, podkreślam wyjątkowość tego, mieli kolejni wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego, a w szczególności wybitny polityk, dyplomata, który znakomicie poruszał się po najważniejszych dworach średniowiecznej Europy, którym był Hermann von Salza. To on nawiązał kontakt najpierw z księciem Śląska Henrykiem Brodatym, a Henryk Brodaty zaprotegował Hermana von Salze swojemu kuzynowi Konradowi Mazowieckiemu i ten przyjął krzyżaków na terytorium Mazowsza, co więcej, nadał im ziemię dobrzyńską i ziemię chełmińską. Problem polega na tym, że z całą pewnością, to historycy niemieccy mówią, że prawdopodobnie ale nawet oni są przekonani, że doszło do fałszerstwa tak zwanego dokumentu datowanego w Kruszwicy. Mianowicie Konrad Mazowiecki nie dał na własność tej ziemi, tylko dał jako lenno, co w średniowieczu oznaczało, że on zachowuje zwierzchność nad ziemią chełmińską i dobrzyńską. I tu, gdzie się znajdujemy dzisiaj, czyli to kolano Wisły w rejonie między Dobrzyniem a Toruniem, Krzyżacy przejęli jako punkt wyjścia do stworzenia swojego państwa. I trzeba powiedzieć, że Konrad Mazowiecki popełnił dziejowy błąd. To nie była pomyłka, to był ogromny dziejowy błąd, których konsekwencji on nie przewidział. I w przeciągu kilkudziesięciu lat, już do końca, w drugiej połowie XIII wieku, Krzyżacy mieli swoje własne państwo. Nie było takiego państwa w Europie, które byłoby jednocześnie państwem, byłoby zakonem, byłoby armią i oni to rozwijali, a celem strategicznym było stworzenie tego państwa w ten sposób, żeby odcięło Polskę od Bałtyku. To nastąpiło w wyniku kolejnego błędu, który miał miejsce w naszej historii. Mianowicie Władysław Łokietek, dążąc do zjednoczenia Polski w okresie rozbicia dzielnicowego, wezwał na pomoc Krzyżaków, żeby walczyli z innym państwem niemieckim, czyli z Brandenburgią. Krzyżacy z tego chętnie skorzystali i Hermann von Balk zajął Gdańsk, wyrżnął w pień ludność ówczesnego Gdańska, łącznie z osobami duchownymi, z księżmi, z zakonnikami, którzy tam byli, i przejął Pomorze Gdańskie na własność państwa zakonu krzyżackiego. W ten sposób u ujścia Wisły, w rejonie Dolnej Wisły, powstało państwo niemieckie, które nie tylko odcięło Polskę od Bałtyku, ale według koncepcji wielkich mistrzów zakonu to państwo miało zająć całe wybrzeża Bałtyku, aż po dzisiejszą Łotwę i Estonię na wschodzie, a po mniej więcej Słupsk, Koszalin na zachodzie, i miało kooperować ściśle właśnie z tymi wielkimi portami hanzeatyckimi w Niemczech, jak głównie z Lubecku. Oczywiście to, co ksiądz pułkownik Żarski odczytał z przesłania świętej pamięci biskupa Płoskiego, warto zwrócić uwagę właśnie na ten element, że Krzyżacy sprzeniewierzyli się swojej misji i to wszyscy w średniowieczu już widzieli. Ale to było w warunkach ówczesnej Europy, jak gdyby odkładano to na bok. Polska była państwem chrześcijańskim i nawet jeżeli Krzyżacy napadali na Litwę, podkreślam słowo napadali, to była to agresja nawet w świetle ówczesnych filozofów chrześcijańskich, jakim był święty Tomasz i święty Augustyn. Natomiast Polska była niewątpliwie państwem chrześcijańskim, a oni prowadzili wojny z chrześcijańską Polską i mało tego, zagarniali całe fragmenty już nie Litwy, już nawet nie Pomorza, tylko Wielkopolski, a Kazimierzowi Wielkiemu grozili, że dojdą aż do Krakowa. I tu trzeba wymienić oczywiście Kazimierza Wielkiego, którego wielki kronikarz polski Jan Długosz pierwszy nazwał ojcem zwycięstwa pod Grunwaldem. Otóż Kazimierz Wielki, jedyny władca w naszej historii, który otrzymał przydomek Wielki. Kazimierz, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, dosłownie i w przenośni. Zdał sobie sprawę, że Polska, dopiero co zjednoczona, nie jest w stanie przeciwstawić się takiej potędze, jaką są Krzyżacy. Potędze, którą w sensie politycznym, ale także i finansowym wspierała cała ówczesna Rzesza Niemiecka, a trzeba powiedzieć, że znacząca część także Europy. I otóż Kazimierz Wielki wiedział, że czas może w pewnych okolicznościach pracować na korzyść Polski. I on to postanowił wykorzystać. I wiedział, że pierwsze, co Polska potrzebuje, to pokój i umacnianie się. I zawarł z Krzyżakami w 1343 roku słynny pokój kaliski, który był jednym z najmądrzejszych kroków dyplomatycznych w całej naszej historii. Dlatego słusznie Jan Długosz nazwał właśnie, inni kronikarze nazwali Kazimierza Wielkiego ojcem zwycięstwa pod Grunwaldem. Kazimierz Wielki okazał się tym politykiem Polski, którym był wizjonerem, który patrzył w przyszłość i potrafił tą przyszłość zrozumieć. Był politykiem odpowiedzialnym, był wielkim mężem stanu. I jego cioteczna wnuczka, święta królowa Jadwiga, kiedy została królową Polski, to był już ten moment, kiedy chrzest Litwy, małżeństwo z Jagiełłą doprowadziło do bezpośredniej przyczyny wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411 roku. Taka jest ogólnie biorąc, w ogromnym skrócie, geneza wojny 1409-1411 i bitwy grunwaldzkiej 15 lipca 1410 roku. Wojna zaczęła się w 1409 roku i trzeba wiedzieć, jakie były cele tej wojny. Każda wojna i także ta wojna miała swoje cele polityczne, strategiczne i wreszcie taktyczne. Głównym celem politycznym było odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Tą koncepcję reprezentował ksiądz podkanclerzy Królestwa Polskiego Mikołaj Trąba, czyli najważniejsza osoba po królu. To on reprezentował ciągłość polityki polskiej Kazimierza Wielkiego. W Brześciu nad Bugiem 12 grudnia 1409 roku odbyła się super tajna narada, w której brali udział trzej ludzie, którzy stanowili ścisłą radę wojenną. Był to król Polski i Wielki Książę Litewski w jednej osobie Władysław Jagiełło. Drugą osobą to był Wielki Książę Litwy, brat stryjeczny Jagiełły, Witold. Obydwaj byli Litwinami, braćmi stryjecznymi. Polskę reprezentował na tej naradzie właśnie ksiądz podkanclerzy Mikołaj Trąba, wybitny polityk, mąż stanu, a także wybitny wojskowy. To trzeba nazwać rzecz po imieniu. I plan wojny, polityczny i strategiczny plan wojny i cele tej wojny wyznaczył nie Jagiełło, nie Witold tym bardziej, tylko Mikołaj Trąba. Pisali o tym średniowieczni kronikarze i podtrzymują tą wersję także historycy współcześni, między innymi najwybitniejszy historyk Polski XX wieku, wybitny pisarz polityczny Paweł Jasienica. I ten cel strategiczno-polityczny wojny, jakim było odzyskanie Pomorza Gdańskiego, to wyznaczył Mikołaj Trąba i on był autorem planu wojny. Wojna, działania bojowe rozpoczęły się 24 czerwca w samą noc świętojańską, nie gdzie indziej niż w Toruniu, ale zaraz do tego wrócę. Natomiast 8 maja 1410 roku Jagiełło wyruszył z Krakowa, z Zamku Królewskiego na Wawelu, na północ w stronę Państwa Krzyżackiego. Stał w tym momencie na czele Korpusu Rycerstwa Małopolskiego. Natomiast plan wojny był przygotowany w ten sposób, że w różnych miejscach koncentracji, między innymi w Czerwińsku nad Wisłą, między Warszawą a Płockiem, w Wolborzu, w Piotrkowie, następowały koncentracje poszczególnych oddziałów Rycerstwa Polskiego z całej ówczesnej Polski, z całego Królestwa Polskiego. To było bardzo mądrze pomyślane, dlatego że tak ogromna armia, jakiej nigdy wcześniej nie było w Polsce i tak ogromna, jakiej wcześniej rzadko kiedy spotykała cała Europa, taka armia nie mogła iść jedną drogą i wspólnie maszerować. I ten plan wojny był bardzo mądrze pomyślany, że te oddziały gromadziły się stopniowo. Bardzo ważnym elementem politycznym, ideowym był fakt, o którym wspomniano w poprzednim referacie, że Jagiełło, Mikołaj Tromba i rycerstwo udało się bezpośrednio w trakcie tej wyprawy między Krakowem a Grunwaldem na górę Święty Krzyż, gdzie od przełomu, od początku XI wieku znajdował się główne wtedy sanktuarium średniowiecznej Polski, słynny klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu, gdzie były relikwie Krzyża Świętego i oni szli na piechotę, co wtedy dla majestatu królewskiego było czymś absolutnie wyjątkowym, żeby król chodził na piechotę. A jednak Jagiełło wszedł na piechotę na Święty Krzyż, a ostatnie kilkaset metrów, jak opisuje, długo szedł na kolanach, a za nim rycerstwo polskie. I tam między 18 i 19 czerwca modlili się o zwycięstwo nad Krzyżakami. W tym czasie dowódca armii krzyżackiej, dowódca armii niemieckiej, Ulrich von Jungingen, przebywał właśnie tutaj, w Toruniu. Trzeba powiedzieć, że Toruń był, nie Malbork, tylko Toruń był w czasie wojny 1409-1411 głównym takim punktem strategicznym dla państwa zakonu krzyżackiego. Toruń był najbardziej w stronę Polski wysuniętą twierdzą krzyżacką. Fortyfikacje warowne Torunia, zamek komturów toruńskich był bardzo ważnym elementem całej koncepcji strategicznej państwa krzyżackiego od przełomu XIII, właściwie od przybycia krzyżaków do Polski w pierwszej połowie XIII wieku. I tutaj właśnie od połowy maja 1410 roku znajdowało się dowództwo krzyżackie. W skład tego dowództwa, trzeba to ich wymienić tutaj oczywiście, poza wielkim mistrzem von Jungingenem wchodził także wielki komtur zakonu Kuno von Liechtenstein, wielki marszałek Fryderyk von Wallenrod, a także wybitny polityk i dyplomata Markwart von Salzbach, bardzo przebiegły polityk krzyżacki, który niewiele brakowało, doprowadziłby do zerwania Unii Polsko-Litewskiej i Sojuszu Polsko-Litewskiego, bo to on prowadził tajne rozmowy z wielkim księciem Litwy Witoldem. I całe to dowództwo mieściło się właśnie w Toruniu. I oto wojna się zaczęła od Torunia, w noc świętojańską. Działania bojowe rozpoczęła grupa kilkuset rycerzy z Inowrocławia. Inowrocław był wtedy stolicą Kujaw, księstwa kujawskiego. I oto pod osłoną nocy świętojańskiej, w tą najkrótszą noc w roku, rycerze z odległego stąd o 30 kilometrów Inowrocławia podeszli nad Wisłę, dokładnie naprzeciwko Zamku Krzyżackiego, podpalili dobra krzyżackie, tam były takie wsie krzyżackie i co ważniejsze, zabrali konie, które należały do krzyżaków. Proszę Państwa, koń rycerski, koń bojowy w średniowieczu to był majątek. Proszę pamiętać, że konie w zasadzie nie służyły wtedy do orania pola. Pole orały krowy, woły. Koń był czymś niesłychanie ważnym. I oto w łunach pożarów, w noc świętojańską, Ulrich von Jungingen stał na murach zamku w Toruniu i inni komturowie krzyżacy, dowódcy armii niemieckiej również, i patrzyli, jak rycerze z Inowrocławia, rycerze z Kujaw zabierają im konie. To był, proszę Państwa, i palą majątek krzyżacki. To był, proszę Państwa, początek wojny tak niesłychanie ważny, że dowództwo krzyżackie zmieniło całą koncepcję wojny, koncepcję strategiczną. Otóż krzyżacy stworzyli, powiedziałem, to wyjątkowe państwo, ale ono było wyjątkowe także przez system blisko 60 zamków krzyżackich, które były najsilniejszymi fortyfikacjami, jakie były w ogóle w średniowiecznej Europie wtedy w XIV-XV wieku. Oczywiście tą główną fortyfikacją był Malbork, ale Toruń wcale nie był mniej ufortyfikowany. I oto krzyżacy liczyli się z tym, że jeżeli dojdzie do wojny, to oni się zamkną w tych wszystkich zamkach krzyżackich, także tutaj w Toruniu, a Polacy będą te zamki szturmowali i stracą siły, stracą możliwości i potem krzyżacy przejdą do kontruderzenia. I oto okazało się, że ten atak na Toruń w noc świętojańską spowodował, że von Jungingen jako dowódca armii niemieckiej zweryfikował wszystkie strategiczne plany. Oto te zamki były tak ufortyfikowane, że były właściwie nie do zdobycia w ówczesnych warunkach wojennych. Ale w zamkach można było schronić załogi, rycerstwo. Natomiast nie można było schować w tych zamkach kilkudziesięciu tysięcy koni. Te konie musiały się paść na łąkach, poza murami obronnymi. I von Jungingen zdał sobie sprawę, że Polacy po prostu zajmą mu wszystkie konie, które się pasą pod murami Torunia, pod murami Malborka, pod murami Elbląga i innych Kwidzyna i innych zamków krzyżackich. I wtedy zdecydował się, że trzeba będzie stoczyć z Polską decydującą, walną bitwę w polu. Tak doszło do bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, trzy tygodnie po ataku wojsk polskich na Toruń. Nie będę opisywał, jak armie manewrowały, między innymi tutaj wzdłuż Wisły, wzdłuż Drwęcy. Trzeba powiedzieć natomiast, że bardzo ważnym elementem była koncentracja wojsk litewskich, rycerstwa z Małopolski, z Wielkopolski i z Mazowsza w Czerwińsku nad Wisłą. Wtedy, proszę Państwa, między 28 czerwca 1410 a 3 lipca kwatera główna Wojska Polskiego, kwatera główna Władysława Jagiełły, wielkiego księcia Witolda i podkanclerzego księdza Mikołaja Trąby znajdowała się w klasztorze, w słynnym klasztorze w Czerwińsku nad Wisłą. I tam przez Wisłę, która przecież jest bardzo szeroka w tym miejscu, został wybudowany most pontonowy. Jedyna tego typu konstrukcja tak wielka w ówczesnej Europie średniowiecznej. To pokazuje możliwości technologiczne i intelektualne, a nie tylko militarne ówczesnej Polski. To wtedy właśnie ta koncepcja Kazimierza Wielkiego, że Polska musi umocnić się, nabrać sił, wzbogacić się także i militarnie się wzmocnić, pozwalała na tego typu działania jak wybudowanie mostu. Krzyżacy byli przekonani, że te armie się w żaden sposób nie połączą, że Wisła, ogromna rzeka, te armie będzie rozgryzała. Tymczasem z Kozienic Wisłą płynęły na barkach elementy drewniane tego mostu z Puszczy Kozienickiej i tutaj pod Czerwińskiem zostały zmontowane i te armie się połączyły i potem już pomaszerowały na północ w stronę państwa krzyżackiego. Sama bitwa pod Grunwaldem była zaskoczeniem dla obu wodzów. To wcale nie musiało nastąpić akurat tam. To była z punktu widzenia strategii, z punktu widzenia sztuki wojennej, to było typowe spotkanie czołowe. Te armie tak manewrowały, a spotkały się na polach między Stębarkiem a Ulnowem, na polach, które się dzisiaj nazywają polami grunwaldzkimi i to jest odległość 5-6 kilometrów w sumie. Jak powiedziałem, były to wtedy armie olbrzymie. Na możliwości ówczesnej Europy to były największe armie, jakie sobie można po prostu wyobrazić. Armia niemiecka liczyła w różnych wersjach nie mniej niż 32 do 36-38 tysięcy ludzi. To była głównie kawaleria, ale nie tylko. Ciężko zbrojni. Trzonem i dowódcami tej armii byli krzyżacy. Natomiast ta armia była posiłkowana przez wszystkie państwa niemieckie, przez ówczesną Rzeszę, ale trzeba powiedzieć, że w tej bitwie po stronie Niemców brali udział także rycerze z Francji, z Anglii, z Włoch, nawet z odległej Hiszpanii. Wszyscy oni z tej zachodniej Europy przyszli tutaj na skutek propagandy krzyżackiej, żeby walczyć z Polakami i Litwinami i oczywiście jeżeli Polacy i Litwini nie byli chrześcijanami, to według tej propagandy byli złymi chrześcijanami. Stąd ta propaganda krzyżacka była bardzo skuteczna. Wojsko polskie składało się mniej więcej z 40 tysięcy ludzi. Są dosyć duże rozbieżności między historykami, dlatego mówię, że ta armia liczyła około 40 tysięcy ludzi. Niektórzy podają, że dużo więcej, niektórzy podają, że około 32-35 tysięcy. Nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj określić. Ale razem to była na tej równinie grunwaldzkiej, która miała 5-6 kilometrów długości, zmierzyło się prawie 100 tysięcy ludzi i koni. Proszę Państwa, to była gigantyczna, ogromna bitwa. Trzeba sobie zdać sprawę, postawić właściwie pytanie, a kto tą bitwą dowodził? Gdzie był ośrodek dowódczy? Otóż, jak wiemy, wojsko dzieliło się wtedy na tak zwane chorągwie. Chorągwiew to była grupa kilkudziesięciu, czasami kilkuset, czasami kilku tysięcy rycerzy, w zależności od tego, co to była za chorągiew, którzy się grupowali wokół prawdziwej chorągwi. Otóż, proszę Państwa, nie było wtedy nie tylko telefonów komórkowych i radiostacji, ale poza silnym głosem i machaniem chorągwią nie było żadnych innych sposobów komunikowania się. Jeżeli to była bitwa, w której brało udział kilkuset rycerzy albo parę tysięcy, można było jakoś nad tym panować. Jeżeli to się toczyło na przestrzeni 5-6 kilometrów i brało w tym udział w sumie obie armie, liczyły prawie 100 tysięcy ludzi, to nie było żadnej możliwej sytuacji, żeby ktoś mógł panować nad całością tej armii. Niewątpliwie w tamtych czasach tak dowodzono. I dzisiaj, jeżeli obchodzimy 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, no to trzeba wymienić tych, którzy w tej bitwie dowodzili. I proszę Państwa, jak bywa zwykle na wojnach. Czasami ci, którzy stoją na czele tej armii, niekoniecznie spełniają pokładane w nich nadzieje, a wojna tworzy zupełnie z drugiego, trzeciego szeregu nieoczekiwanych dowódców, którzy się sprawdzają. Jagiełło stał cały czas na uboczu pod lasem razem ze swoim sztabem i wiemy, że on częściowo początkową fazę bitwy kierował, ale też równie ważną rolę odgrywał ksiądz podkanclerzy Mikołaj Trąba w tej bitwie. Też w znaczącym stopniu kierował, być może więcej nawet niż Jagiełło. Natomiast osobą, która rzeczywiście w krytycznym momencie bitwy usiłowała panować nad całością, był znakomity rycerz i dowódca Zyndram z Maszkowic. On miał stosunkowo niską rangę. On był tylko miecznikiem krakowskim, ale on się sprawdził na polu bitwy. On panował nad całością sytuacji i dlatego tak go opisał kronikarz Jan Długosz na podstawie opowiadań swojego stryja, a także kardynała Oleśnickiego, bo warto przypomnieć, że jeżeli Zbigniew Oleśnicki był sekretarzem króla, to później Jan Długosz był sekretarzem kardynała Oleśnickiego i znał przebieg bitwy pod Grunwaldem z pierwszej ręki. Otóż z kolei do Jana Długosza sięgnął Jan Matejko w swoim znakomitym dziele. Jeżeli Państwo się przyjrzą dokładnie obrazowi bitwy pod Grunwaldem, właśnie za chwilę Państwo zobaczą śmierć Wielkiego Mistrza, to nad głową Wielkiego Mistrza von Jungingena w wizji artystyczno-malarskiej Jana Matejki jest miecz, który trzyma w ręku Zyndram z Maszkowic. Zyndram z Maszkowic miał tytuł miecznika krakowskiego. Miecznik to była taka funkcja w województwie, który się zajmował egzekwowaniem wyroków sądowych, także kary śmierci. On trzyma w ręku miecz według wizji artystyczno-historycznej Jana Matejki. Ten miecz to jest nawiązanie do mitologii greckiej, do miecza Damoklesa nad głową Ulrycha von Jungingena i to jest jednocześnie miecz, który ma być wyrokiem historii, ma być sprawiedliwością Bożą, bo to był sąd Boży. Jan Długosz nazwał bitwę pod Grunwaldem sądem Bożym. I wracając do przebiegu bitwy, to właśnie Zyndram z Maszkowic w tym krytycznym momencie potrafił panować nad całością bitwy i on był jednym z tych zwycięzców. Ale trzeba wymienić poza Jagiełłą, Zyndramem z Maszkowic i podkanclerzem Mikołajem Trąbą, trzeba wymienić także wielkiego księcia Litwy Witolda. On też panował nad tą częścią litewską swojej armii, która odegrała dużą rolę w pierwszej fazie bitwy, ale potem Litwini zostali kompletnie rozbici i już w tej bitwie nie odegrali decydującej roli, a właściwie żadnej roli. I wreszcie w krytycznym momencie bitwy, kiedy te 16 odwodowych chorągwi dowodzonych osobiście przez wielkiego mistrza ruszyło do szarży na główny trzon armii polskiej, to w tym momencie odłączył się jeden z krzyżaków od tych 16 odwodowych chorągwi krzyżackich i prawdopodobnie zobaczywszy Jagiełłę, ruszył prosto na niego i w tym momencie ksiądz sekretarz króla Zbigniew Oleśnicki jak gdyby w przenośni odłożył gęsie pióro, wziął do ręki kopię i tego von Kekelica, jak on się nazywał, ten krzyżak, zwalił z konia i go zabił. To był ten krytyczny moment bitwy, że król Jagiełło ocalał, natomiast doszło do bezpośredniego starcia tych 16 odwodowych chorągwi niemieckich z rycerzami wielkopolskimi i małopolskimi i to się zakończyło absolutną klęską Niemców w tym momencie. To był ten moment krytyczny, ten punkt zwrotny bitwy pod Grunwaldem, a tym samym całej wojny i w ogóle tych dziejów polsko-krzyżackich, które obejmowały 300 lat. Jeżeli bitwa zakończyła się ogromnym zwycięstwem, to już kronikarz Jan Długosz mówił, że to było sprawiedliwe zwycięstwo i odwoływał się, że patron Polski, święty Stanisław, biskup, wyjednał to u Boga i tak to opisywali wcześniej kronikarze i tak to wymalował Jan Matejko na swoim wspaniałym obrazie. I oczywiście to zwycięstwo było jednym z trzech największych zwycięstw w dziejach Polski. Był problem, jak to zwycięstwo miało zostać później wykorzystane. I jeżeli mówimy o konsekwencjach tej bitwy, to niewątpliwie trzeba o tym powiedzieć. Bo bitwa pod Grunwaldem niestety wpisuje się w to, co w dziejach Polski też mieliśmy wielokrotnie w całej naszej tysiącletniej historii, aż po dzień dzisiejszy, że nie potrafiliśmy wykorzystać naszych wielkich szans. Bitwa pod Grunwaldem była zmarnowaną szansą. To było wielkie zwycięstwo i proszę pamiętać, że ten cel wojny, nie bitwy, tylko cel wojny, który cel strategiczno-polityczny, jakim było nie tylko rozbicie krzyżaków, ale odzyskanie Pomorza Gdańskiego, dostępu do Bałtyku przez Polskę. Ten cel podkanclerzy Królestwa Polskiego Mikołaj Trąba wyznaczył na tej naradzie w Brześciu. To miało być celem bitwy, wojny, nie bitwa sama w sobie. I oto, proszę Państwa, po bitwie dzieją się rzeczy niezwykłe. Jagiełło zamiast ruszyć natychmiast w pościg, w pogoń za krzyżakami, odmawia jednemu z trzech dowódców dowodzących w tej bitwie, właśnie Mikołajowi Trąbie, ruszenia w pościg za krzyżakami. Co więcej, każe wziąć zwłoki poległego Ulrycha von Jungingena, Kunona von Liechtensteina, Fryderyka von Wallenroda i w uroczysty sposób położyć ich na katafalku i na wozach odesłać do Malborka. Proszę Państwa, wóz z ciałem wielkiego mistrza Ulrycha von Jungingena dotarł pod Malbork w ciągu kilku dni, a dokładnie w ciągu trzech dni. A armia polsko-litewska pojawiła się pod Malborkiem dopiero 26 lipca. Jagiełło tak robił, żeby dać czas nowemu wielkiemu mistrzowi, którym był Henryk von Plauen, poprzednio komtur Świecia nad Wisłą, żeby zdołał opanować panikę, zebrać resztki wojsk krzyżackich i przygotować Malbork do obrony. A potem oblężenie Malborka było prowadzone tak, żeby przypadkiem Malborka nie zdobyć. Proszę Państwa, polityka jest rzeczą cyniczną i była zawsze. Jagiełło nie był zainteresowany w rozbiciu Krzyżaków do końca. Jagiełło pilnował interesów Litwy, a niekoniecznie interesów Polski. Otóż, a przede wszystkim swoich interesów. Trzeba to powiedzieć. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia. Jeżeli obchodzimy różne rocznice, także 600. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, to trzeba powiedzieć także o konsekwencjach. Mówiliśmy na temat genezy i okoliczności. Trzeba powiedzieć także o konsekwencjach. Oto Jagiełło był królem Polski na mocy Unii Polsko-Litewskiej w Krewie. Podstawowe elementy Unii Polsko-Litewskiej w Krewie były takie. Jagiełło zostaje ożeniony z królową Polski, królową Jadwigą. On był typowym mężem swojej żony. Władcą państwa nie był on, tylko była Jadwiga. On został władcą Polski dopiero po jej śmierci. Litwa przyjmuje chrześcijaństwo z rąk Polski jako ostatnie państwo pogańskie w Europie. I to zostało wszystko wypełnione. Trzecie, Litwa pomaga Polsce w odzyskaniu Pomorza Gdańskiego, a Polska pomaga Litwie w obronie przed Krzyżakami. I oto Polska pomogła Litwie przed Krzyżakami i gdyby Krzyżacy zostali rozbici do końca, gdyby Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, to Jagiełło zdawał sobie sprawę, że może być niepotrzebnym królem dla Polaków. I on nie chciał rozbić Krzyżaków do końca. Chciał pozostawić państwo krzyżackie. Taka jest prawda o tym, że to zwycięstwo pod Grunwaldem nie zostało wykorzystane i że pierwszy pokój toruński, a został zawarty właśnie tutaj w 1411 roku, nic Polsce nie dawał, bo nie odzyskaliśmy ani pięci ziemi. Mało tego, Jagiełło kazał za darmo wypuścić wszystkich jeńców, którzy zostali wzięci do niewoli, Niemców, którzy zostali wzięci do niewoli w bitwie pod Grunwaldem. Konsekwencje tego były takie, że mieliśmy na karku Krzyżaków jeszcze do 1525 roku, aż do hołdu pruskiego. Wojna trzynastoletnia, którą prowadził Kazimierz Jagiellończyk, syn Władysława Jagiełły, trwała 1454-1466, też zakończyła się pokojem toruńskim i Polska odzyskała rzeczywiście wtedy Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, Toruń, Gdańsk, Warmię, ale państwo krzyżackie ze stolicą w Królewcu pozostało nadal i dopiero zostało przekształcone, a nie zlikwidowane w 1525 roku jako Prusy z wszystkimi tego konsekwencjami. Bitwa pod Grunwaldem to jest nie tylko wielkie zwycięstwo, to jest nasza wspaniała, ogromna tradycja, która mieści się w tym wszystkim, co Ojciec Święty nazywał pamięcią i tożsamością. O bitwie pod Grunwaldem pisał Henryk Sienkiewicz, pisał Juliusz Słowacki, pisał Cyprian Kamil Norwid, pisał Adam Mickiewicz. Echo bitwy pod Grunwaldem to są słowa Marii Konopnickiej, kiedy pisała Rotę. W malarstwie bitwę pod Grunwaldem malował Jan Matejko, Juliusz Kosak i inni malarze. Mało kto zwraca uwagę nawet, że w Panu Tadeuszu, w naszym najważniejszym arcydziele literatury polskiej, Adam Mickiewicz opisuje ten słynny scyzoryk, który miał gerwazy, że to jest miecz Ulricha von Jungingena. Pozwolą Państwo, że przypomnę, co pisał w Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz. To jest bardzo mało znany cytat. Wszyscy znają Henryka Sienkiewicza, bo to wiadomo, krzyżacy. Ale skąd krzyżacy w Panu Tadeuszu? Proszę posłuchać. Ze środka głów wyskoczył w górę słup błyszczący. Był to rapier sążnistej długości, szeroki, na całą pięć, a sieczny na obydwa boki. Widocznie miecz teutoński z norymberskiej stali ukuty. Wszyscy milcząc na broń poglądali, była wieść, że od przodka dobrzyńskich ta klinga wydarta pod Grunwaldem z rąk mistrza Junginga. Tak pisał Adam Mickiewicz Panu Tadeuszu. To jest bardzo mało znany cytat. I dzisiaj, kiedy obchodzimy 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, kiedy tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej inaugurujemy na konferencji naukowej te obchody takie niesłychanie dla nas ważne, to trzeba powiedzieć tak. Z punktu widzenia historycznego to jest zamknięta oczywiście epoka. Natomiast z punktu widzenia tradycji, pamięci, tożsamości, Grunwald jest dla nas czymś niesłychanie ważnym i jestem przekonany, że nasi studenci, to młode pokolenie, które będzie zmieniało Polskę XXI wieku, o tej rocznicy też będzie pamiętało, kiedy za 50 lat będzie następna okrągła rocznica. Bo rocznice są po to, żeby nawet takie odległe jak 600 lat, żeby przypominać to, co jest najważniejsze w dziejach narodu, państwa i każdego z nas. Bardzo dziękuję za uwagę.